Radio Zachód przedstawia.
Zacząłem od Teatru Nowego na Śląsku, potem Koszalin, potem Słupsk, potem Gdańsk, potem Elbląg, Warszawa i nagle Zielona Góra. Jak to się stało właśnie, że znalazłem się tutaj w Zielonej Górze, której w sumie jestem wierny już tyle lat, bo od 1987 roku.
Spotkałem tu tylu wspaniałych ludzi. Druga część opowieści o emerytowanym aktorze Lubuskiego Teatru Sławomirze Krzywiźniaku.
Przyjechałem tutaj tylko i wyłącznie na rolę do zagrania, gościnnie. Przyjechałem po prostu na jeden spektakl, kiedy to otrzymałem postrzał w oko. I po tym postrzale, no, kiedy nie było wiadomo właściwie, co z sobą zrobić, czy to oko ocaleje, znalazłem się w klinice w Warszawie. Tam spotkałem dyrektora Krzysia Rotnickiego, właśnie ówczesnego dyrektora Teatru w Zielonej Górze, który zaproponował mi rolę w spektaklu Komedia Omyłek Williama Szekspira, czyli po prostu granie gościnne. Przyjazd na jedną rolę, dosłownie na 3 miesiące czy 2 miesiące. Po tym wypadku miałem wolne w teatrze, nic nie grałem. Wypadłem jak gdyby z repertuaru, mogłem sobie pozwolić na wyjazd. W międzyczasie też dowiedziałem się, że no niestety pan Stanisław Tym, dyrektor Teatru Dramatycznego Elblągu, odchodzi. Właściwie tam już mnie wtedy nic nie trzymało. Nie znałem kompletnie ani miasta, ani zespołu. Spodziewałem się tego, co zastałem. Czyli fajnych kolegów, fajne koleżanki, ale repertuar był raczej nieciekawy. Bo właściwie tutaj nie grano komedii jako takich. I też, co zaintrygowało mnie, była scena lalkowa. Ale ja oczywiście byłem cały czas zdecydowany na to, że przyjeżdżam tylko i wyłącznie na jedną rolę. Udało się z pomocą kolegów, Maćka Ferlaka, z nazwiskami będzie już kłopot, a Zdzisław Grudzień, wspaniały aktor, od którego też można było się wiele nauczyć. Jurek Glapa był później z aktorek, to pamiętam, Samantę Sigrid Siewior, czyli tak zwany Czarny Anioł Zielonej Góry. Znaliśmy się wcześniej właściwie z Koszalina, bo też tam Samanta wylądowała na krótki czas i tutaj przynajmniej dobrze się poczułem, kiedy ją zobaczyłem. Mówię, o, przynajmniej jedna znajoma twarz, będzie mi tu łatwiej. Przeglądam teraz wspaniały almanach dziejów teatru w Zielonej Górze. Patrzę i serce bije mi mocniej, bo przypominam sobie te wszystkie zdarzenia. Człowiek na co dzień nie pamięta tego. Przecież było to tyle lat, tyle ról, tyle wydarzeń związanych z graniem tych spektakli, tyle wzruszeń, że jak teraz to oglądam, przypominam sobie spektakle, gdzie, jak na przykład Elżbieta Baum. To są rzeczy, które przeżyłem tutaj w Zielonej Górze. Nigdy nie spodziewałem się, że kiedy tu przybędę z Elbląga, ta moja wrażliwość teatralna tak ogromnie się wzbogaci. Wpadłem tutaj w taki teatralny kocioł, nazwijmy to. Zagrałem momentalnie kilka fajnych ról, zaczynając właśnie od komedii Omyłek. Poprzez Sługę dwóch panów, gdzie miałem przyjemność grać główną postać Trufaldiego, gdzie musiałem uczyć się, ponieważ reżyserował to człowiek z cyrku, kończył moskiewską szkołę cyrkową, przyjechał tutaj i wyczyniał z nami cuda. Ja nie wiedziałem, że ja potrafię tak talerzami rzucać. Zagraliśmy też Brytana Brysia, Wysypisko, Balladynę w reżyserii Janusza Kozłowskiego. No właśnie związany z tą balladyną historia też nieprawdopodobna, bo jak zaczynam opowiadać, to każdy mówi, fantazjujesz kochany, przyhamuj, przyhamuj. A to się zdarzyło naprawdę. Na jednym ze spektakli miałem przyjemność grać Chochlika. No bo kogo mogę grać? Koleżanka Małgosia Wower grała Skierkę, Kilkora bodajże grał, ojej, nie pamiętam w tej chwili, kolega o potężnym głosie. W każdym razie nasza trójka znalazła się na takim stole biesiadnym, który był windowany pod sam sufit teatru i nas tam wywindowano pod koniec pierwszego aktu, bo to tak scena się kończyła właściwie, że cały ten stół lądował do góry, ale miano nas spuścić na dół. Z chwilą rozpoczęcia przerwy mieliśmy na dół zjechać. No, przesiedzieliśmy te 20, właściwie 4 minuty na górze, na stole kołyszącym się, kolebiącym się z lewa na prawo. Siedzieliśmy tam wołając, halo, halo, jest tam... proszę sobie wyobrazić, zapomniano o nas. Panowie techniczni poszli na przerwę, poszli coś zjeść, się napić. My zostaliśmy na tym stole wiszącym, kołyszącym się. Kiedy zjechaliśmy po tych 20 minutach, zorientowano się we właściwym momencie, kiedy powinniśmy zjechać. No, nie byliśmy w dobrych humorach w każdym razie. Taka rzecz się zdarzyła. Mizantrop to właściwie był ostatni spektakl w reżyserii Janusza Kozłowskiego. I tutaj kończyła się nasza współpraca. Wydawało mi się, że pora na zmianę teatru. I rzeczywiście udanie się w Polskę. Przyszło tutaj do Zielonej Góry dwóch reżyserów, dwóch artystycznie, jak się potem okazało, przeciekawych ludzi. Pan Waldemar Matuszewski i Tomaszewicz Jan. I w tym momencie dostaliśmy nieprawdopodobnego napędu. Oni wnieśli tyle emocji, tyle energii teatralnej, dotąd mi nieznanej, a wydawało mi się, że już jadłem ten teatralny chleb z niejednego pieca. Nie ma artysty, który powie, że wszystko potrafi, że już umie wszystko. Jeżeli ktoś w ten sposób mówi, to znaczy, że nie potrafi nic albo nie wie, co mówi. Ponieważ dla aktora każda rola, którą ma zagrać, jest rolą ciekawą, rolą nową i daje mu całkowicie nowe możliwości. Zagranie zupełnie na przykład innej postaci to jest wejście w zupełnie inny świat. Świat kogoś zupełnie innego. Możemy grać każdego. Na tym polega cudowność tego zawodu. Nie ma lepszego zawodu na świecie, który daje takie ogromne możliwości istnienia, zaistnienia. Mogę być każdym, jeżeli oczywiście ktoś mi da możliwości do zagrania tego. I oni we dwóch dali nam takie możliwości. Zaczęła się nieprawdopodobna kariera tego teatru. Po dwóch latach ich działalności byliśmy czwartym teatrem w Polsce, który miał pieniążki z kasy. Ludzie stali w kolejkach. Byliśmy na okładkach różnych czasopism w całej Polsce. Jeździliśmy po całym kraju. Ba! Nie tylko po kraju. Zwiedziliśmy kawał Europy. Niemcy, Francja, Litwa, Białoruś, Ukraina. Wszędzie tam byliśmy, graliśmy przeważnie dla Polonii oczywiście. Oni się wzięli na świetny sposób, jak gdyby do uczenia nas grania na przykład fars i komedii. Mianowicie sprowadzali z Warszawy zwłaszcza, nie tylko, Warszawa, Wrocław, Poznań, duże ośrodki teatralne, sprowadzali tak zwane lokomotywy. Co to znaczy? Ano sprowadzali aktorów, aktorki w wspaniałym doświadczeniu teatralnym, o wspaniałych nazwiskach. Graliśmy z panią Hanką Bielicką, Edmundem Fettingiem, Duriaszem, Basią Wrzesińską, Dorotą Stalińską, Wojciechem Pokorą, Roman Kłosowski, Sylwester Chęciński później. To są nazwiska przecież, które teatromani i nie tylko teatromani znają i szanują w całej Polsce. A my mieliśmy przyjemność grać z tymi osobami. Oczywiście zdarzały nam się także różne fajne, ciekawe rzeczy, grając z takimi postaciami. Na przykład z Hanką Bielicką była taka sytuacja w żonie pana ministra, że pani Hania nie pozwalała wychodzić przed siebie. Nawet kiedy graliśmy, mówiliśmy swój tekst, musieliśmy stać równo z nią albo za nią. Zdarzyła się taka sytuacja, kiedy grając jej syna, zrobiłem krok do przodu, żeby coś powiedzieć i w tym momencie słyszę wypowiedziane półgębkiem słowo: a ty dokąd, chłopcze? Tylko to do mnie dotarło, zrozumiałem, że mam się wycofać, bo pierwszy plan to jest tylko pani Hanna Bielicka. A z panem Edmundem Fettingiem miałem przyjemność grać i siedzieć przy jednym stoliku przez właściwie cały spektakl w sztuce Love Story. Słynny film przecież Love Story, który na pewno nie jeden ze słuchaczy widział. A my graliśmy go właśnie w Teatrze Lubuskim na małej scenie. Tania Kołodziejska, którą serdecznie pozdrawiam, jeszcze cały czas aktorka Teatru Lubuskiego, grała właśnie postać tą kobiecą główną. Nie pamiętam już w tej chwili imienia niestety. A Czarnota Wojtek grał tego głównego też bohatera zakochanego w niej. I ta cała miłość pięknie zagrana na naszej scenie. A ja miałem przyjemność grać właśnie z Edmundem Fettingiem, który grał chyba lekarza. Ja grałem jakiegoś nauczyciela. Edmund nie znosił papierosów. Niestety, świętej pamięci już Wojtek Romanowski, który grał ojca głównej bohaterki, siedział przy takim małym barku, oczywiście to była scenografia, czekając na telefon od córki. I na nasze nieszczęście reżyser spektaklu pozwolił Wojtkowi, który był namiętnym palaczem, palić papierosy na scenie, żeby to tak bardziej naturalnie, bardziej swojsko, bardziej tak no, bliżej widowni, prawda, tak sobie popali, tam podmucha tym dymem po całej scenie. Jak to zobaczył Munda, no to nie mógł tego znieść po prostu, on nie trawił tego zapachu i chciał protestować, no ale jakoś nie udało mu się. A Wojtek, kiedy pozwolono mu palić, a reżyser powiedział, panie Wojtku, ale tylko dwa papierosy w czasie tej sceny, to jak zaczął palić, to palił bez końca. Wydawało się, jakby ta paczka się nie mogła skończyć. Palił i gasił, a siedział tam z pół godziny. No i siedzimy i właśnie mieliśmy mikrofony jakoś tak umiejscowione, bo graliśmy gdzieś, pamiętam, w takiej dużej sali, gdzieś na wyjeździe to było, ponieważ była to ogromna sala, a granie było raczej do kamizelki, jak to mówimy, czyli takie dosyć prywatne, bez wrzasków na dużej scenie. No to siedzieliśmy sobie tam i tak mówiliśmy, rozmawialiśmy, no tekstem scenicznym oczywiście. I w pewnym momencie pan Edmund zapomniał o tym, że jest mikrofon za nami i mówi... Ja go zabiję, kiedy ta przestanie kopcić. I w tym momencie wszystko to poszło w widownię. Widownia zamarła, nie wiedziała, kto to mówi, bo to było wszystko takie półgębkiem powiedziane. I oczywiście głowę odwróciłem w kierunku bufetu. Pokazuję Jasiowi Muńskiemu, który grał akurat w tym spektaklu barmana, żeby zgasił tego jego, czyli Wojtka papierosa. No niestety nie udało się. W związku z tym wymyśliliśmy sobie fajny pomysł, żeby tam nalać do jego popielniczki wody. Miał taki zwyczaj, że jak wyciągał papierosa z ust i strzepywał ten popiół, no to zanurzał ten, wsadzał tę końcówkę do wody. Pszczk! I znowu, no ale nie dało rady, znowu zapalał i znowu gasił, znowu zapalał i tak to trwało. Z Basią Wrzesińską mieliśmy przyjemność grać w Wiśniowym Sadzie, też przepiękny spektakl z wrażliwą widownią i wrażliwymi artystami, to przekończący się łzami właściwie na widowni. A ja chciałbym powiedzieć o spektaklu, który dzięki Waldkowi Matuszewskiemu miałem przyjemność zagrać wbrew właściwie warunkom. Księdza Robaka w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza. Tu był jeden mały kruczek, jeżeli chodziło o mnie. Ja byłem aktorem komediowym. Tutaj, co prawda, cała ta nasza wersja Pana Tadeusza była nastawiona na wątek liryczno-miłosno-komediowy. I tak nas też reżyser, czyli pan Waldemar Matuszewski, tak nas ustawiał i tak mieliśmy grać. Bieta Donimirska grała pod Stolinę, pod Komorzego grał świętej pamięci Tomek Karasiński, ja miałem przyjemność grać Robaka i młodych, pani Teresa Suchodolska i tu już nie pamiętam teraz młodego. I jeszcze był hrabia. Sześcioro aktorów na scenie, bardzo mała dekoracja, właściwie tylko taki postument. Z tyłu była tylko taki parawan złoty, który robił jak gdyby klimat. I teraz przy całym tym graniu, w pewnym momencie ksiądz Robak jest ciężko ranny i umiera. Wiadomo, z tym umieraniem w teatrze jest to dla aktora bardzo trudna i ciężka sprawa, mianowicie no, widz doskonale wie, że za chwilę aktor wstanie, ukłoni się i pójdzie do garderoby, tak? W filmie jest to zupełnie inaczej, prawda? Przeżywamy to mocno i łza nieraz się toczy po licu. W teatrze właśnie dla aktora umieranie to jest rzecz jedna z najtrudniejszych, żeby przekonać widza, że umieram i teraz, kochani, musicie się ze mną pożegnać. A ja miałem dodatkową trudność, mianowicie moja postać była właśnie bardzo komediowo poprowadzona przez reżysera, tak sobie mnie ustawił i tam ganiałem za pod Stoliną z panem Tadeuszem, ganiałem te słynne sceny z murówkami i tak dalej, ja tam z jakąś trzepaczką ganiałem z tyłu i później oczywiście słynna spowiedź Robaka, kiedy mówię o tym, że jam jest Jacek Coplica. Teraz zagranie tej postaci tak, żeby widownia zamarła, co było życzeniem reżysera i nie tylko jego, bo moim także, to była ogromna trudność i zdawałem sobie z tego doskonale sprawę, że nie mogę sobie pozwolić na absolutnie żaden komiczny gest, żaden komiczny ruch, bo rozwalę całą scenę i będzie to śmieszne. A jeszcze na dodatek musiałem po śmierci wstać, przecież nikt mnie nie mógł wynieść, to nie było jak, musiałem wstać i na skrzydłach aniołów iść w kierunku horyzontu i zniknąć za parawanem. No więc zadanie, a jeszcze na wyjazdach, gdzie były różne sceny, nieliche. No przekonałem się już na premierze tego spektaklu, bo graliśmy na wyjazdowej premierze w Głogowie, o ile sobie dobrze przypominam, kiedy na całym balkonie siedziała młodzież rozdokazywana. Jeszcze dodatkowo ja ich tam oczywiście podprowadziłem, grając tak właśnie, jak już mówiłem wcześniej, komediowo bardzo tego robaka. I nagle dochodzi do tej sceny umierania. Jaką miałem satysfakcję, kiedy tam balkon cały ucichł. I dokończyłem w śmiertelnej ciszy na całej widowni. Skończyłem grać, wstałem, zszedłem, aż się garbiłem, kiedy wstałem i schodziłem, czekając na wybuch śmiechu z tyłu, bo on umiera i nagle wstaje i wychodzi. No, umarł i wstał, poszedł. Tak się nie stało. Cisza trwała, dopóki podkomorze się nie odezwał i kolejnym wersem nie zaczął dalszej części sztuki. W związku z tą sceną jeszcze opowiem właśnie jedną anegdotę. To właściwie trudno nazwać to anegdotą. Byliśmy w Paryżu. Na jednym z wyjazdów. Graliśmy już wcześniej na Sorbonie francuskiej pana Tadeusza, graliśmy w Szkole Polskiej, a mieliśmy przyjemność zagrać na małej scence w Muzeum imienia Adama Mickiewicza, słynnej Bibliotece Polskiej w Paryżu. To od niedawna było dostępne dla Polaków, po przewrocie właściwie nazwijmy to, politycznym w naszym kraju. Miałem przyjemność siedzenia w fotelu, gdzie siedział Adam Mickiewicz. I granie w takim miejscu nobilitowało nas nieprawdopodobnie, jeszcze tym bardziej, że chyba 10 dni wcześniej przed nami był Teatr Stary z Krakowa. Też z panem Tadeuszem, z gwiazdami, panią Anią Dymną, Jurkiem Trelą. No, same sławy tam grały, tylko oni byli zupełnie inaczej ustawieni, jeżeli chodziło o spektakl. To było na poważnie grane, narodowo, że tak powiem, tak mocno. Widownia była nieliczna. Właściwie sami dziennikarze, kilka osób z tych pracowników muzeum i pan dyrektor, bodajże chyba Talko się nazywał. Poustawialiśmy nasze dekoracje, zaczynamy spektakl. Bardzo szczególna widownia, która w małym palcu ma Adama Mickiewicza. Zresztą zwiedzaliśmy miejsca, właśnie tam oglądaliśmy gabloty, gdzie leżą osobiste rzeczy naszego wspaniałego poety. Spektakl był bez przerwy. Trwał około godziny 30, półtorej godziny. Ale w pewnym momencie, gdzieś po 45 minutach, pan dyrektor wstał i mówi: bardzo państwa przepraszam, zapraszamy w tej chwili na przerwę. No, byliśmy lekko zaskoczeni, nikt z nami tego wcześniej nie uzgadniał, tym bardziej reżyser też był z nami, pan Waldemar Matuszewski, też był lekko zaskoczony. No ale dobrze, no, jeżeli tak sobie gospodarze życzą, dobrze, schodzimy na dół. Zeszliśmy na dół i okazało się, tam był przygotowany bankiet. Bankiet piękny. Składający się, no właściwie na stole to mnóstwo orzechów i staszków, chipsów, no i mnóstwo butelek białego i czerwonego wina. No wiadomo, jesteśmy w stolicy właściwie wina, czyli w stolicy świata Paryżu, no to trzeba się tego wina napić. Ale oczywiście mając cały czas w głowie to, że przepraszam, za chwilę mamy drugą część spektaklu. No reżyser łaskawie kiwnął głową, żebyśmy tam tych parę kieliszków wypili czerwonego, zwłaszcza wina. No i dobrze, przedłużyła się ta przerwa do chyba 45 minut, także już pomalutku właściwie każdy z nas zapomniał o tych emocjach, które towarzyszą spektaklowi, a trzeba było się jak gdyby nastawić z powrotem na to, co było. A ja, jeszcze na dodatek, miałem za chwilę umierać. No i podobno, jak powiedział potem reżyser, jeszcze nigdy nie umierałem w taki sposób jak wtedy. Jeździłem koło zamku. Ile biesów w głowie i w sercu miałem. Kto ich imiona wypowie? Jadę pod bramę. Szatan mnie tam wabił. Pomyśl o zemście. To wnet szatan broń podsunie. Ledwie pomyślę ją. Szatan nasyła moskali. Stałem, patrząc. Wiesz, jak wasz zamek szturmowali. Bo fałsz, żebym był w jakiejś z moskalami zmowie. Broniliście się, ty wiesz, dzielnie i przytomnie. Zdziwiłem się, moskale padali wkoło mnie. Na widok ich klęski złość mnie znowu porwała. Ten stolnik zwycięski odjeżdżałem ze wstydem.
Właśnie był poranek.
Wtem ujrzałem, poznałem.
Wystąpił naganek. I zdało mi się, że mnie szczególnie urągał, że mnie poznał i ku mnie rękę tak wyciągał, szydząc i grożąc.
Chwytam karabin Moskala. Ledwie przyłożył, prawie nie mierzył.
Wypala.
Przeklęta broń ognista. Czyż uciekałem? Kiedyś mierzył do mnie z góry? Utkwiłem oczy we dwie twojej broni rury. Rozpacz jakaś.
Żal dziwny do ziemi mnie przybił. Czemuż?
Ach, mój Gerwazy. Czemuś w ten czas chybił?
I tak właśnie umierałem. I kiedy kończyłem ten tekst, ze łzami w oczach, nagle zauważyłem jakieś białe punkciki na widowni, która była przecież oddalona od nas najwyżej o 2 metry. I zauważyłem chusteczki w rękach widowni. Napisano wtedy, że sam widok dyrektora, który był naprawdę bardzo groźnym i mocnym cenzorem wszystkiego, co mickiewiczowskie, ujrzenie wycierającego oczy chusteczką, to było już to, na co oni przyszli. Ten szczyt. No i rzeczywiście, skończyłem ten spektakl i otrzymaliśmy gromkie brawa od tej małej widowni i zaproszenie na następne spektakle. Mówię, to granie takiej postaci w takiej reżyserii, w takim ustawieniu, z takimi aktorami, z takimi moimi kolegami, było to dla mnie właśnie taką kwintesencją aktorstwa. Zrozumiałem, po co jestem. Jeżeli mogę wywołać łzy wzruszenia u kogoś, kto, jak potem mówił, nigdy się nie spodziewał, że jeszcze może na panu Tadeuszu zapłakać. Różnie potem bywało. Miałem jeszcze kilka takich spektakli dzięki właśnie naszym reżyserom, naszym dyrektorom, które wywoływały falę wzruszeń i emocji na widowni taką, jaką mogę mniej więcej porównać na przykład właśnie do słynnych klaunów Andrzeja Strzeleckiego. Graliśmy na przykład spektakl nieprawdopodobny w Zielonej Górze. Do głowy by mi nie przyszło, że mogę zagrać spektakl amerykańskiego autora w reżyserii Amerykanina indiańskiego pochodzenia, Davida Willingera, Andrea chodzi z dwoma, w reżyserii Richarda Reinertsiusa i zagrać spektakl, którym też wzruszymy całą widownię. A była to rzecz o niepełnosprawnych umysłowo, o ich życiu w zamkniętym ośrodku. A napisał to człowiek, właśnie ten David Willinger, pod wpływem wzruszenia, emocji, stresu, którego doznał, kiedy dowiedział się, że jego siostra, która była psychicznie chora, jego ojciec z zawodu psycholog i psychiatra, nie poradził sobie ojciec z dzieckiem i zamknął w ośrodku zamkniętym. Widocznie nie mógł już jakoś sobie poradzić z córką. I tam zamknął. I pod wpływem właśnie szoku doznanego przez ten fakt napisał Andrzej chodzi z dwoma. Granie tego spektaklu to są emocje, które do tej pory mną poruszają, bo ja zawsze takich ludzi się obawiałem. Ja się bałem takich ludzi. Miałem styczność tam z kilkoma osobami niepełnosprawnymi psychicznie i zawsze się obawiałem trochę tych ludzi. A tutaj, żeby się przygotować do tego spektaklu, to zaczęliśmy odwiedzać ośrodki właśnie zamknięte, warsztaty terapii zajęciowej. Poznaliśmy tych ludzi, zorientowaliśmy się, że oni mają takie same kłopoty jak my, tylko trochę inaczej do tego podchodzą. Właściwie niczym się nie różnią. Oni myślą troszeczkę inaczej i te emocje też się przekładają trochę inaczej. Było to ogromne przeżycie, ogromne doświadczenie nasze aktorskie. Taką ogromną nagrodą w graniu tej postaci był udział naszego spektaklu. Nasz teatr był jedynym teatrem w Polsce, który się zajął tą sprawą. Teatr profesjonalny, jedyny zawodowy teatr, który grał akurat wtedy sztukę właśnie poruszającą te sprawy. Zostaliśmy zaproszeni na Festiwal Sztuk Specjalnych w Katowicach. To był pierwszy festiwal, pierwsze spotkanie. Zjechali się właściwie ludzie z całego świata, bo tam mieliśmy i Australijczyków, i Amerykanów, i z Europy. Bardzo dużo z polskich ośrodków się zjechali ludzie niepełnosprawni umysłowo ze swoimi opiekunami. Więc widownia składała się z, że tak powiem, przepraszam za wyrażenie, ale z fachowców, dla nas dodatkowy stres. Graliśmy tutaj z panią Dorotą Stalińską, wspaniałą aktorką, która też nas bardzo motywowała, ale też uczyliśmy się w sumie razem, bo też Dorota mówiła właśnie, że ona się też uczy. Tutaj nigdy nie miała styczności z graniem takiej roli. Ona właśnie grała tytułową rolę. Na zmianę w dublurze była Iwona Kocur. Graliśmy tutaj parę razy, wszędzie było wspaniałe odbiory tego spektaklu, ale pojechaliśmy właściwie do jaskini lwa, że tak powiem. Wychodzimy na scenę i gramy. A to nie było takie normalne granie, bo tutaj jest trudność, żeby nie ośmieszyć, żeby ktoś nie odebrał, że my drwimy. A to jest tak cienka granica. To tak jak cienka granica pomiędzy dobrą farsą a szmirą. Ktoś mówi, to jest krawężnik. Można błyskawicznie zjechać z tego krawężnika i nogę skręcić. To było w tym wypadku, żeby tak przytrzymać ten spektakl w takim kierunku, że my się nie wyśmiewamy, nie drwimy. Pokazujemy ludzi, którzy mają swoje problemy, są w zamkniętym ośrodku, jest opiekun, którego grał, niestety niedawno zmarły kolega Leszek Gwit, dosłownie miesiąc temu chyba zmarł w Poznaniu. Dorota Stalińska, która grała główną postać Andreę, i chodziła z dwoma, czyli Janusz Młyński i ja jako Freddy Cidelli. Byłem pogrubiony, miałem specjalny dodany brzuch i oczywiście może nie wymyśliłem sobie, ponieważ znalazłem bardzo zbliżoną mi postać w jednym z warsztatów terapii zajęciowej. Całkowicie normalnie się zachowującą. Człowiek nie widział, że ktoś może być naprawdę, że to jest ktoś, kto ma jakąś ułomność psychiczną. Nie było tego widać. Ale mówił bardzo nietypowy sposób. Samo słowo nietypowy tu jest nie na miejscu. Ale miał takie właśnie zacinki, rzuty głową, a jednocześnie myślący cudownie człowiek, który chciał wrócić do swojej rodziny. I z tym problemem zawsze się dzielił z widownią, bo to były takie wyjścia, też takie krótkie monologi do widowni, kiedy coś bolało lub jakieś było zmartwienie, to ja się musiałem podzielić z widownią. I niesamowita ta reakcja tej widowni na nasze granie. I co się dzieje w Katowicach? Gramy, spektakl trwa gdzieś godzinę 25 minut. Cisza na widowni, ale oczywiście tam, gdzie są zabawne sytuacje, bo przecież było mnóstwo zabawnych sytuacji, kiedy główni bohaterowie sztuki wpędzali w kozi róg, zapędzali tego opiekuna, który czasami sam nie wiedział, jak ma wybrnąć z sytuacji, zdając sobie sprawę z tego, że my mamy rację, jeżeli chcemy tak, a nie inaczej coś zrobić. Cudowny spektakl. Kończymy go. I wychodzimy na scenę do ukłonów. Miałem przyjemność być asystentem reżysera, który po rozmowie z nim zobowiązał mnie do tego, żebym wyszedł z roli i podziękował widowni za zaproszenie, za to, że są. I proszę sobie wyobrazić, że kiedy zacząłem mówić normalnie, podziękowałem widowni za zaproszenie, podziękowałem za to, że tu jesteśmy, że możemy przekazać wam nasze i wasze problemy, kłopoty, z którymi spotykacie się na co dzień, my to rozumiemy i staramy się zrozumieć i staramy się przekazać wam, że was rozumiemy. Tam zapadła śmiertelna cisza. To było do tej pory, jak to mówię, to mam dreszcze. I nagle ta widownia z pierwszych rzędów się poderwała i do nas wpadła na scenę. Oni nas tak wyściskali, wycałowali, że ja się bałem o nasze członki, o nasze części ciała. Bo to było coś niesamowitego, kiedy widownia zrozumiała, że my jesteśmy aktorami. Że tylko żeśmy zagrali dla nich. I pokazaliśmy ten problem, z którym oni się na co dzień spotykają. I czasami w naszych warunkach polskich, czasami nie mogą przeskoczyć. I musimy wszyscy zrozumieć, że tacy ludzie są, żyją koło nas, mają swoje problemy, czasami nie do przezwyciężenia, nie do przeskoczenia, zwłaszcza w naszych czasach. I trzeba tym ludziom pomagać, o ile ktoś jest w stanie oczywiście pomóc. My byliśmy w stanie coś takiego pokazać.
tym spektaklem także zajechaliśmy do Francji. Graliśmy go w Paryżu, w konsulacie włoskim, bo polski akurat się spalił wtedy, gdzie przyjęcie było także entuzjastyczne. Graliśmy go w Lyonie, w prywatnym teatrze, gdzie widownia no mało nas nie wyniosła na rękach. No to było coś nieprawdopodobnego, bo na widowni była wycieczka amerykańska, która przyjechała akurat do Lyonu i zobaczyli spektakl grany przez nieznany im zupełnie Teatr Zielonej Góry, grający amerykańskiego autora i reżyserii amerykańskiego reżysera. I to są, proszę Państwa, przeżycia, które mi nikt nie zabierze. Ja to mam w sobie i chcę się tym dzielić, ile mogę, bo to człowieka podnosi, to człowieka uwznośla. Ja czułem się po tym spektaklu, jakbym wszedł na jakiś kolejny poziom, nie tyle aktorstwa, ile poziom, no duże słowo, przepraszam za to, tak, ale człowieczeństwa. Zrozumiałem pewne rzeczy, które się dzieją. Dzięki właśnie sztuce aktorskiej, dzięki teatrowi, bo inaczej to, gdzie ja bym coś takiego przeżył? Tak to było. Później nastał czas w Teatrze Lubuskim, fars. Oj, to się działo. Przyjechał pan Wojciech Pokora, cudowny człowiek, cudowny aktor, który poprowadził nas, no, mistrz, głęboko, prosto w taki świat farsy zagranej po mistrzowsku. Bo to, że ktoś powiedział, że farsa to płytkie przedstawienie, musi się dobrze kończyć, musi być happy end, ale to jest takie właściwie nic nie znaczące, taka kropka, a właściwie przecinek, że to jest bardzo płytkie. Nieprawda. Zagranie farsy, zagranie dobrze, zagranie emocji w tempie końskim, bo tak to bywało u nas, tym bardziej, że zespół był na tyle młody, że graliśmy w takim tempie, że jak miałem przyjemność potem zagrania w Warszawie za pana Pokorę, bo wyjechał do Stanów, a ja grałem w Maydayu w Teatrze Kwadrat za niego, to aktorzy grający tam, a to przy Marek Siudym, Jerzy Bończak, mówili, gdzie ty tak pędzisz? Człowieku, bo przyhamuj, bo my nie zdążyliśmy powiedzieć a ty już jesteś przy C. Ja mówię, no tak, ale człowiek jest, no przecież to mu trzeba nabijać tempo, to jest farsa. I rzeczywiście, jak zagraliśmy tego Maydaya, Raya Quinnaya, gdzie mieliśmy przypadki, że trzeba było przerywać spektakl, bo wynoszono panią w ciąży, bo tak się śmiała, że bała się, że dostanie krwotoku, czy urodzi na widowni i wyniesiono panią, albo musieliśmy przerywać, bo ktoś dostał takiego paroksyzmu śmiechu, że nie mógł skończyć i zaczął się dławić, to nas ogromnie cieszyło, że widownia tak reaguje. Znam osoby, które przychodziły po 10-15 razy na ten spektakl, żeby go oglądnąć. I potem poszła cała seria. Zabawa jak nigdy, czego nie widać, okno na parlament, cała seria fars. I mieliśmy cudowny, znakomicie grający farsy zespół. No bo wiadomo, jeżeli się gra tyle farsę, to zespół dochodzi do pewnej perfekcji. Kolejna farsa to był krok, czego nie widać, na przykład w reżyserii Jana Tomaszewicza. To było już tak wysoko, gdzie drzwi tam się nie zamykały. Tam jedne drzwi się otwierały, drugie się zamykały. Tam ktoś wchodził na schody, ktoś schodził ze schodów, ktoś wnosił jedzenie, ktoś wynosił jedzenie, komuś spadały spodnie, komuś spadała koszulka, ktoś podciągał spodnie. To wszystko było w takim tempie, ale to wszystko musiało być logiczne, poukładane. Dlatego tak farsę trudno zagrać i nie można jej grać kubłami. Czyli nie można się wygłupiać. Farsa nie jest do wygłupu. Farsa, zarówno jak pełna tragedia, jak komedia, musi być grana zupełnie poważnie, że aktor, czyli człowiek, znalazł się w takiej sytuacji, z której musi wybrnąć. Musi wybrnąć, żeby sobie krzywdy nie zrobić. Oczywiście nie zawsze to się tak kończy, ale przeważnie właśnie musi być happy end. No cóż, ja się tak rozgadałem na temat tej farsy. Jak już mówiłem chyba wcześniej, w poprzednim spotkaniu z Państwem, miałem przyjemność grania dla dzieciaków. Mnóstwo bajek, znanych postaci i także tutaj, w Zielonej Górze, otrzymałem rolę wilka w czerwonym kapturku. Nawiązuję do tego, co mówiłem też w poprzednim spotkaniu, kiedy otrzymałem pierwszą rolę w czerwonym kapturku i kiedy miałem chyba niecałe 5 lat, grałem wróbelka opowiadającego czerwonemu kapturkowi o złym wilku. A tutaj jaki awans? Otrzymałem rolę wilka, czyli tego najgorszego bohatera w sztuce Czerwony Kapturek. Dekoracje przywieziono z Warszawy, które były w Teatrze Syrena, więc one już swoje lata miały, potem powiem dlaczego o tym mówię. Ubrano mnie w taką burkę, na głowę nałożono maskę wilka, potężną, z wielkim ryjem, takimi zębami na wierzchu. No i gramy Czerwonego Kapturka. Zagraliśmy to chyba z 50 razy. No i pewnej niedzieli, był to niedzielny spektakl o godzinie 11 w zimie, wchodziłem od strony widowni, żeby tę widownię bardziej przestraszyć. Wcześniej na scenie, tam też ptaszek właśnie i zajączek opowiadał Czerwonemu Kapturkowi, jaki to ja jestem paskudny, zły i niedobry, ile to krzywdy w tym lesie robię. No i chwila grozy zaczęła narastać i tak zaczęło to, tak jak ten pęcherz na tej widowni, czuło się nerwowość. No i stanąłem sobie przy paniach i szatniarkach, czekając na swoje wejście. I słyszę, muzyka jest, mam wchodzić i w tym momencie kopię w drzwi, wywalam te drzwi z głośnym hukiem i wpadam na widownię. Szperacz, kolejny tak w moim życiu, szperacz łapie mnie z balkonu, jestem w takim kółku świetlnym. I w tym momencie zauważyłem kątem oka siedzące ode mnie co najwyżej metr rodzic, tatuś z dwojgiem małych dzieci. Siedziała dziewczynka i chłopczyk. Jak wpadłem, tatuś się chyba obudził w tym momencie, a tych dwoje maluchów z przerażeniem takim w oku i nie tylko w całej sylwetce zwrot w kierunku mnie i zatkało ich. Ja nie wiem, co mi do głowy przyszło, nie powinienem tego robić, tylko pójść bezpośrednio na scenę. Rozpostarłem ręce jak te pazury, bo miałem takie rękawice z pazurami. Ta burka zalsiła w tym świetle takim niesamowitym futrem, pochylając łeb. I w tym momencie dziewczyna wykonała taki skok gwałtowny, ale jak ona to zrobiła, to ja nie wiem, to jest mistrzostwo świata. Odbiła się siedząc z tego fotela, przeskoczyła przez brata i ojca na drugą stronę, a mały, który też się zerwał i chciał za ojca, już się nie zmieścił i tak się po tym ojcu zsunął, odwrócił się do mnie pełen przerażenia i ale tak krzyknął, że mury zadrżały. Ja zamarłem, wszyscy zamarli, za mną wpadły bileterki, to był taki krzyk straszliwy. Ja mówię, no to żegnam. I poszedłem w kierunku sceny, ale tam już nie miałem z kim grać. Wszyscy leżeli pokotem, wszyscy uciekli, którzy czekali tam, mieli czekać na scenie na mnie, żebyśmy dalej pociągnęli. Nikogo nie było w kulisy. No i kurtyna poleciała, wszyscy się wyśmiali. Kurtyna poszła w górę i miałem zacząć od piosenki Wilka. Taki jestem groźny wilk, groźny wilk, groźny wilk. Coś takiego to było. I kurtyna idzie w górę i jak człowiek ma pecha, to już w 100%. Wziąłem oddech, żeby zacząć słowa piosenki i w tym momencie jakiś paproch, kłaczek, jak to się mówi, z tej starej burki, którą miałem na sobie, wpadł mi do gardła. I zamiast, jak jestem tam groźny wilk, wyszło... Rany boskie. Wszyscy myśleli, że to jakiś dowcip. Ja nie byłem w stanie słowa powiedzieć. I kurtyna drugi raz poszła. Dopiero popiłem, wykrztusiłem, jakoś poszło. I potem przeczytałem w gazecie, że żeby nie skończyć jak wilk na scenie podczas spektaklu niedzielnego. Że nie mógł słowa powiedzieć. Taki był zaskoczony tym wszystkim ile to się może przydarzyć będąc na scenie. No to są takie historyjki, które składają się na to nasze teatralne życie. Jednym z moich ostatnich spektakli w Teatrze Lubuskim był spektakl Komedia Sytuacyjna w reżyserii Sylwestra Chęcińskiego, mistrza filmowej trylogii, reżysera Sami Swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć. Z ogromną przyjemnością grałem w tym spektaklu. Zresztą notabene ten spektakl przyczynił się do tego, że otrzymałem w roku 2000 nagrodę na najpopularniejszego aktora Teatru Lubuskiego. Ale do czego zmierzam? Tyle lat na scenie. I tak jak mówiłem wcześniej, to tutaj nie ma reguły. Całe życie teatralne człowiek się uczy. Pan Chęciński, teatralno-filmowy cyzel, też kazał mi przeczekać ileś sekund po jakiejś kwestii. Nie chciałem się z tym zgodzić, bo mówię, tutaj chodzi przecież o tempo. Panie Sylwestrze, no nie, tak nie można, no bo zrobimy dziurę, no a dziura 10 czy 15 sekund czekania na scenie, na reakcję widowni, wszystko spada, cała emocja leci. Musimy to wszystko budować od nowa, podnosić. Zawierz mi, zrób tak, zobaczysz, jaką będziesz miał reakcję. I proszę mi wierzyć, nieprzekonany zupełnie do racji, zrobiłem tak.
przeczekałem z 15 sekund. I przy 13 sekundzie mniej więcej dopiero pojawiła się reakcja. Ale taka reakcja, że musiałem czekać chyba do 20 sekundy, żeby móc zacząć mówić. Co to znaczy kropka i pauza na scenie? W odpowiednim oczywiście momencie. Właśnie kropka, a propos kropki. Już tyle mówię, że pora wykropkować te moje historie teatralne. Jak Państwo słyszeliście, troszkę tego jest. To jest całe moje życie. Nie żałuję ani momentu w teatrze, a przecież były i smutne chwile. Więcej oczywiście radości, więcej sukcesów, dumy z tego, że jestem aktorem, że mogę dać ludziom mnóstwo radości. Kiedy widziałem uśmiechnięte twarze wychodzące ze spektaklu, byłem dumny i uradowany, że coś takiego nastąpiło, że właśnie po to jestem. Teraz, kiedy jestem już na emeryturze, już właściwie nie gram, bo odszedłem z Teatru Lubuskiego w 1995 i prowadziłem własne studio teatralne. Od pewnego czasu zawiesiłem ze względu na czasy pandemiczne, brak zamówień. No niestety tak to jest, tu się nie ma czemu dziwić ani smucić. Pora na odpoczynek, aczkolwiek cały czas jestem sprężony do tego, żeby jak będzie zamówienie, oczywiście działam. Ale cały czas chodzi mi jedna myśl po głowie, że tyle lat nie zmarnowałem. Na ulicy spotykają mnie słowa uznania, podziękowania, proszę sobie wyobrazić za chwilę, że nigdy się w życiu tak nie naśmiałam, jak kiedy pan grał na przykład właśnie w farsach Kuneja. Coś to znaczy. 70 lat Teatru Lubuskiego. Jakże wspaniała rocznica. I kiedy pomyślę, że jestem takim małym kółeczkiem w tej całej historii, w tym całym zbiegu wydarzeń teatralnych, artystycznych, w tym łańcuchu wydarzeń, premier teatralnych, to jestem dumny. Spotkałem tylu wspaniałych ludzi, tylu wspaniałych koleżanek, kolegów, przyjaciół, których poznałem przecież tutaj mnóstwo. Wojtek Romanowski, Tomasz Karasiński. Oni odeszli, ale są przecież osoby, które cały czas żyją i mają się bardzo dobrze i tworzą, i także z nich jestem dumny, właśnie Tatiana Kołodziejska, Bieta Donimirska, Jurek Kaczmarowski, Jasiu Muński. Kiedy o nich wspominam, robi mi się cieplej na sercu, bo dzięki nim także przeżyłem wiele wspaniałych chwil w tym teatrze. No i cóż, ja życzę temu teatrowi jeszcze następnych 70 lat, choć mnie już wtedy nie będzie. Wszystkiego najlepszego, koleżanki i koledzy.
Była to druga część opowieści o emerytowanym aktorze lubuskiego teatru Sławomirze Krzywiźniaku. Realizacja i muzyka Cezary Galek. Radio Zachód, grudzień 2021.